Jest środa, godzina 19 z sekundami, a to jest Fala Krytyki w Radiu Mor. Z tej strony Mateusz Przybysz, po mojej prawicy
Jakub Remus.
A to jest program, w którym dwóch typów nie zna się na kulturze,
ale się o niej wypowie.
Wracamy po świątecznej przerwie, nie było nas w tamtym tygodniu, co chyba zapowiedzieliśmy, mam przynajmniej taką nadzieję.
Tak, zapowiedzieliśmy, pamiętam, bo w ostatnich 15 sekundach zmieściliśmy się z tą zapowiedzią. Więc to był taki bonus dla wytrwałych.
Bonus dla wytrwałych, że odcinka tydzień temu nie było i no i w sumie to tyle.
Tak, nie ma, po co drążyć temat, nie?
Tak. Może ktoś skumał, że troszeczkę intro się różniło i to nie był błąd żaden systemu, tak jak nam się zdarzały ostatnio. Tylko to było specjalnie i ugotował nam to mój kolega Kuba po prawej stronie.
Tak, ze względu na to, jeżeli siedzicie troszeczkę w muzyce, tak jak na przykład ja, to zdajecie
teraz
sobie...
Jak w anime na przykład jest, że ten mądry teraz byś okulary poprawił.
Okulary, ale to niestety nie będzie widać. To czekaj. O,
zrobił
tak, poprawiłem okulary. Jeżeli siedzicie w muzyce trochę więcej, to zapewne znacie kogoś takiego, kto ma taki bardzo charakterystyczny music, tak? Może nawet o tym nie wiedzieliście jeszcze. No, na pewno znacie tą osobę, chociaż może nie wiecie, że to jest jego producer, tak? Jego music, tak? Jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to dzisiaj się dowiecie kolejnej rzeczy, którą będziecie mogli brylować jako ciekawostką na imprezie, jak będziecie siedzieli w kuchni i opowiadali o życiu.
To będę miał drugą, oprócz tego, że Tame Impala to jest jedna osoba.
Tak, i że to jest... Masakra.
Ej, a wiedziałeś, że Tame Impala to jest jedna osoba?
Co? Jak to? Ale przecież na scenie zawsze jest ich więcej. Ale powalone, dobra. Dobra, no... Także to jest ciekawostka na dzisiaj.
Tak, by the way, w ogóle wiesz, że ta ciekawostka przeszła jakby trochę nową formę? Nie wiem, czy kojarzysz, jest taki zespół Dio?
Nie.
Jest taki, znaczy zespół. To też jest jedna osoba, o to chodzi w tej ciekawostce. I oni ostatnio mieli, czyli on miał, to jest aktor, który grał Steve'a w Stranger Things.
Aha.
I on stoi za tym zespołem i miał ostatnio viralową piosenkę i ludzie wtedy odkryli, że to też jest jedna osoba i wszyscy psy, ej, a wiecie, że to jest jedna osoba?
Ej, a wiecie, że Kevin Parker masowo w to. No dobra, no
Jezus,
ale...
Jezus Chrystus?
Jezu Christio. Także o kim mowa, skoro mówimy o tej ciekawostce? Chodzi oczywiście o takiego jednego śmiesznego gościa, który ma skrót PW, a rozwinięcie tego skrótu to Pharrell Music Tag Williams, którego albumem dzisiaj się postaramy zająć.
A tak, ten music tag jak coś to są takie cztery kiki, co właśnie zrobiłem.
Tak, właśnie cztery powtórzenia pierwszego bitu i potem piąty wchodzi już normalnie cała piosenka.
Podobno w ogóle to przypadkiem powstało, to nigdy nie miał być jakby music tag, tylko on używał tego jako taki chwyt i no i tak już zostało.
To w sumie wiesz, takie historia napisana życiem, krótko mówiąc.
Piękne porównanie,
Błędy, wiesz, błędy piszą nasze życia, a my jesteśmy jednym wielkim błędem. Fala Krytyki też zresztą. Dlaczego mogliście nie słyszeć o tym, że Pharrell Williams ma jakikolwiek nowy album? Bo jest to pewna niespodzianka dla osób, które nie śledzą jego poczynań trochę głębiej albo nie śledzą muzycznych tych, no, właśnie tych.
Wiadomości, informacji.
Tak, muzycznych dziennikarzy, dokładnie.
Takich jak nie my.
No, jeżeli nie macie pitchforka na stronie startowej, to nie wiem, co robicie ze swoim życiem. Tak
ja naprawdę. Mam tylko pitchforka i ryma i dzięki temu mam jakąkolwiek opinię. A jeszcze skrót i powiadomienie ustawione, jak Melon wyda nowy filmik.
Tak, jak Melon TikToka doda, że shake my hand.
Co byś zrobił, jakby byś musiał mu uścisnąć rękę i by się spytał o jakąś opinię?
Prawdopodobnie bym powiedział, że Amphisbena to świetny album. A on by się z tym mógł nie zgodzić chyba. Ale wiesz, no nie wszyscy muszą mieć gusta. Są ludzie i są taborety. I Melon właśnie mógłby być takim taboretem. Mógłbym usiąść mu na łysinie. Dobrze, ale...
Wracając do Pharrella Williamsa, może jakaś kolaudacja czy coś?
Żeby nie było tak nudno, bo ile tego głosu można słuchać. Karol, dawaj to.
She wants to lick the sky and nibble. to było Dandelying od Pharrella Williamsa, chociaż tutaj są pewne nieścisłości, bo tak naprawdę ta piosenka nigdzie nie jest podpisana, że nagrał ją Pharrell Williams. Tak naprawdę jest, nie jest podpisana w ogóle, kto ją nagrał. No ale jesteśmy raczej pewni, że jest to Pharrell Williams, zresztą słychać.
No, jak ktoś słyszy ten głos, to raczej ciężko go pomylić z jakimkolwiek innym. Pharrell Williams, w ogóle jeżeli ktoś nie zna tego nazwiska, to mam wrażenie, że mam nadzieję, że kamień, pod którym spał przez ostatnie kilkanaście lat, był przynajmniej wygodny, bo gość jest odpowiedzialny za tyle hitów w muzyce nie tylko popularnej, ale po prostu muzyce współczesnej, od kiedy zaczął tylko działać w tej produkcji.
No tak naprawdę też często właśnie nie jest w sumie podpisany pod tymi hitami, no bo jest producentem chyba, przynajmniej mi się głównie kojarzy jako producent, oczywiście też jako muzyk. Autor tekstów, bo też jest biznesmen, przedsiębiorca, bo przecież działa tak. Też...
Murarz, tynkarz, akrobata. Nie wiemy, o co chodzi.
I skończył niedawno 51 lat, swoją drogą.
A w ogóle widziałeś, jak on wygląda teraz? Według mnie świetnie się trzyma.
No, nie wygląda na 51 lat.
No, nie dałbym
tak
mu w życiu.
Tak z dychem mniej przynajmniej, no. Jeśli nie więcej.
No, więc naprawdę tutaj, panie Williams, proszę podzielić się skincare routines swoimi.
Tak, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Virginia Beach, w stanie Virginia, Shockers.
Shocker.
I jest odpowiedzialny, tak jak już powiedzieliśmy, za masę hitów i tu możemy wymienić kilka, na przykład Get Lucky, Holla Back Girls, czy już trochę wspomniane w jakiś sposób przez nas Drop It Like It's Hot. Też Milkshake, Hot In Here, Alright od Kendricka Lamara. No jest tego od cholery tak naprawdę.
I praktycznie czego się dotknie, to jak Midas. Midas w złoto zmienia.
No i oczywiście też jego chyba własny hit, no bo Happy, tak, które pod swoim własnym nazwiskiem, pod niektórymi z tych piosenek jest oczywiście też podpisany jako współtwórca, bo na Get Lucky przecież się udziela jako, jako gość, tak?
Ale... Też ostatnio chyba z Miley Cyrus coś robił, jakoś
tak,
miesiąc
temu. Tak, ostatnio właśnie wypuścił piosenkę z Miley Cyrus, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Gość też poza tym obszernie działa na rynku modowym, bo założył w 2005 roku swoją markę, potem miał kolaborację z Adidasem, a chyba rok temu został dyrektorem kreatywnym w Louis Vuitton, także no...
Spełnia się.
Ma co robić, na pewno.
Zdecydowanie.
Też człowiek, który często mówi o tym, jak ważny jest indywidualizm w muzyce i jak bardzo go to... pcha do przodu i jak to wyróżnia właśnie poszczególnych artystów. Kiedyś taki wywiad z nim słuchałem, więc to też słychać tak naprawdę w jego twórczości, to co on robi, jak różne rzeczy on robi, bo nawet te piosenki, co wymieniliśmy, no to one nie bazują na jednym gatunku, ani na jednej stylistyce tak naprawdę.
W sumie on ten indywidualizm właśnie nie tylko mówi, że jest dla niego ważny, ale pokazuje przez swoją twórczość, nie? Bo faktycznie to, co on robi, jest takie distinct. Chociażby właśnie ten music tag, o którym wspominaliśmy, no raczej nikt by się nie spodziewał, że to może być jako taki znak wodny użyte, nie?
A co do tego jego indywiduum, to mam taką ciekawostkę, że w tym roku albo w następnym ma wyjść film biograficzny o Pharrellu Williamsie, który będzie z klocków Lego.
Co ty mówisz?
No, ma się nazywać Piece by Piece.
Nie miałem pojęcia, ale ekstra.
No, jakoś w styczniu poszły taki news, ja się dzisiaj do niego dokopałem i uznałem, że to jest po prostu profesor humoru nazwał ten film Piece by Piece.
No, naprawdę. Profesor humoru, dawno już tego nie słyszałem. Dobrze, że teraz odkopałeś.
No dobra, ale tak naprawdę może tak tą tajemnicę trochę już schowajmy do kieszeni.
Dokładnie. Bo widzicie, bo tak jak mówiliśmy, moglibyście nie wiedzieć, że album wyszedł, jeżeli obserwujecie Williamsa tylko na streamingach, ze względu na to, że Pharrell Williams podjął się bardzo dziwnego kroku. Piosenka, którą słyszeliście, pochodzi z albumu, którego nazwy nawet nie za bardzo znamy. Nie wiemy, czy jest samego Williamsa, czy to jest jakiś jego projekt, czy może jakieś odrzuty. Bo jak wejdziecie sobie na stronę, na sociale Williamsa, to nie znajdziecie nic. Ani na Facebooku, ani na Instagramie, ani na jego Linktree. Więc nie będziecie w stanie namierzyć go w ten sposób. I tylko to, że jacyś inni ludzie podpisywali to, o, ale świetny album, tutaj na przykład Tyler, the Creator, to ty tam masz chyba gdzieś podpisane, tak. Co on powiedział.
Powiedział dokładnie Cage Bird Free by Virginia Black Yacht Rock, great song. To tylko napisał Tyler na swoim Twitterku. Linka puścił też Pusha T. I w sumie to tak naprawdę tyle z promocji całego albumu.
Więc...
A żeby dokopać się do tego albumu, musicie wejść na stronę blackyacrock.com I to w sumie tyle. Tam macie do odsłuchu i do puszczenia sobie, i do pobrania jeszcze.
Tak, tak, tak. Do pobrania indywidualnie, do pobrania całego albumu i na końcu, co jest chyba najdziwniejszą rzeczą, możecie zapisać się na listę mailingową.
Ja się zapisałem.
Zapisałeś
tak,
się?
Tak, zapisałem się, jak jechałem dzisiaj tutaj, uznałem, ty może coś dostanę ciekawego. Nie, jeszcze nic nie dostałem, tylko takie potwierdzenie, że tam było, że stay tuned, czy coś takiego. Więc tylko tyle.
Okay.
Zobaczymy. Czyli to może być projekt kontynuowany. Zobaczymy. Nie wiadomo tak naprawdę też, jak się nazywa, bo mamy na okładce tego albumu napisane Virginia Black Yacht Rock Vol. 1 City of Limitless Access. I nie jest nigdzie podpisane, że to jest Pharrell. Nie wiadomo, czy Virginia to jest na przykład nazwa albumu, czy nazwa projektu. I tutaj też się różne rzeczy pojawiają, bo na rymie na przykład Virginia to jest nazwa albumu, a na Pitchforku podawali, że Blacht Yacht Rock Volume 1 to jest nazwa albumu.
Tak, i właśnie przez to, że sam Williams nie chce rozwiewać niczyich wątpliwości, to dalej mamy tutaj do czynienia z bardzo enigmatycznym projektem, który właśnie swoją otoczką bardzo przypomina mi ten, wiesz, ten jeden zespół twojego kumpla, nie? Który wydał 10 płyt i wszystkim rozdaje demo, wszystkim kumplom swoim.
Mi się to trochę teraz, jak o tym powiedziałeś, nie wiem, czy pamiętasz, robiliśmy kiedyś recenzję Panchico.
Tak.
I te początki Panchico tak właśnie...
Tak wyglądały, no.
No.
I to, ale... to jest mniej więcej to.
I to jest super w sumie. Nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego Pharrell poszedł właśnie w taką stronę promocji, znaczy braku promocji albumu i wypuszczenia go w taki sposób, jakby to było rok 99. Ale nie wiem, no samo mnie to zaciekawiło, bo to, że dotarliśmy do tego, to jest tylko dzięki artykułowi na Polskim Radiu, który powielał to, co napisał Pitchfork, tak, więc tak. Mamy to, jakby nasz żart o Pitchforku się dalej trzyma, że jest na pierwszej stronie.
Żart tak śmieszny, jak pierwszego dnia, kiedy go powiedzieliśmy, czyli dzisiaj. Ale ogólnie, jeśli chodzi o sam album, bo faktycznie jego metody marketingowe są dosyć ciekawe, bo prawie ich nie ma, to wydawać by się mogło, że...
A i właśnie to jeszcze, co łączy go z Pharrellem, to, że wydał go w dniu swoich urodzin, tych 51,
tak.
Bo to było 5 kwietnia, no i wtedy właśnie, jak już powiedziałem, Pharrell ma urodziny, także wszystkiego najlepszego ogólnie.
Tak, tak.
Jakby przypadkiem tego słuchał.
Na pewno tego słucha. Wszyscy tego słuchają. A co ciekawe, 10 lat wcześniej dokładnie wypuścił ostatni swój solowy krążek, jeśli dobrze pamiętam.
Tak jest. No więc... tylko właśnie on solowych krążków to ma chyba tak naprawdę dwa.
Dwa albo trzy, no coś
ale tak
takiego.
To było jako zespół Nerd, wcześniej jako jeszcze inny zespół i w kolaboracji z innymi ludźmi i dużo też robił soundtracków filmowych. No.
Człowiek orkiestra. Dobra, ale...
Dobra, a Kuba, tak już przechodząc do tego samego albumu, no. Którego nazwy nie znamy, którego nazwy nie można wymawiać. No.
To mamy tutaj do czynienia z popem, który gorąco i namiętnie romansuje z R&B i soulem. I jest to tak energicznie i dobrze wykonana symbioza, że w czasie słuchania zastanawiałem się, czy to nie jest po prostu jakaś inna kategoria, której po prostu nazwy nie znam, więc można powiedzieć, że to
musiałem
jest...
Musiałem na rymie sprawdzić.
Tak, no ja też. Więc można powiedzieć, że to jest album spod kategorii Pharrellowych. Myślę, że może być taka nazwa robocza.
Kategoria
tutaj.
Pharrellowa, to dobre jest.
Nie ma tu miejsca na smętne, powolne utwory. Zamiast tego dostajemy żywe, pełne optymizmu, przyjemne dla ucha utwory, które sprawiają, że słońce świeci jakby nieco mocniej.
Właśnie to, co powiedziałeś, skojarzyło mi się bardzo, jeszcze to, że pada zwrot Smoking Out the Window, kojarzy mi się bardzo z albumem Bruno Marsa i Andersona Paka, nad którym się pochylaliśmy jakiś czas temu.
I byliśmy zachwyceni po prostu. Zachwyceni byliśmy.
I tu, czy tutaj też jesteś zachwycony?
Nie mógłbym powiedzieć, że jestem... gigantycznie zachwycony, ale jakbym powiedział, że album jest przeciętny albo mi się nie podobał, to bym skłamał, bo to jest naprawdę świetnie się tego słucha, ale nie jest to nic odkrywczego. Dla mnie to jest typowy Pharrell ogólnie.
Tak. Ja w ogóle mam po prostu wrażenie, że Pharrell trochę uznał, że ej, znaczy chyba, że to jest zapowiedź jakiegoś dużego projektu, to wtedy wycofuję to totalnie, ale też mogło być to po prostu zabawa formą, a puszczę se album, tak. Zobaczymy, czy ktoś do niego dojdzie. Bo ten album trochę tak brzmi, jakby on po prostu wszedł do studia i machnął to tak, wiesz, za jednym, za drugim razem.
Właśnie, wiesz co, ja mam wrażenie, że Virginia, czy tam ten Black Yacht Rock Volume 1 jest albumem wykonanym głównie z projektów odrzuconych, które Williamsowi siedziały od tych 10 lat, zalegały w szufladzie i on stwierdził, nie pasuje mi to nigdzie, więc zrobię z tego
ale
po prostu
osobny album.
Ale one
same do siebie pasują w ogóle, więc...
Same w sobie tak, ale mam wrażenie, że po prostu one brakuje im tego czegoś, co Williams... ma w tych swoich aranżacjach. Nie wiem, jak to określić. Nie potrafię tego jakoś nazwać konkretnie.
No bo jeśli chodzi o produkcję, no to ona nie jest jakaś bardzo skomplikowana tutaj rzeczywiście.
No nie, tu nie ma, wiesz, takich złożonych tekstur czy coś takiego.
Nie, głowa nie będzie boleć.
Kurde, no. Ale właśnie wyczuwam tu potężną nutkę tej amatorszczyzny, garażowości, ale po prostu w bardzo dobrej produkcji. I dlatego o wiele lżej coraz, też ocenia się ten.
Coraz częściej w ogóle bierzemy do audycji, co może też wskazywać, że jest to jakiś trend, że coraz bardziej artyści idą właśnie w stronę tej garażowości, tej surowości w albumach.
Może znudziło im się już, wiesz, robienie po prostu perfectly refined rzeczy, nie? I teraz stwierdzają, dobra, czas wrócić na chwilę do podziemia, nie? No i jeśli ktoś wrócił do podziemia, to wydaje mi się, że na razie Pharrell Williams zrobił to najlepiej w 2024 roku, bo to jest najbardziej podziemna rzecz, jaką mógł zrobić z tym wydaniem, szczerze mówiąc. Ale... Dobra. Zostawiając jednak już nasze przemyślenia, tutaj te instrumentale, tak jak powiedziałem, pop, R&B i soul. Przepraszam. Pop, R&B i soul. I fajnie się tego słucha. Jest to dobrze zrobione. Brakuje tutaj czegoś, ale czego? Myślę, że o tym będziemy mogli porozmawiać za chwilę. Karol, dawaj to. Bad Free od Pharrella Williamsa, czyli kolejny utwór z tego albumu, który no znowu pokazuje to, co powiedziałem. Instrumentale naprawdę bardzo solidnie wykonane, ale nie samymi instrumentalami stoi album, który jest również śpiewany.
A, jak coś, to właśnie była ta piosenka, o której pisał Tyler, the Creator.
A, tak.
Co wspomnieliśmy tego tweeta.
Tak. I pomimo naprawdę świetnie wykonanych tych instrumentali, mamy też tekst, który w tym przypadku w bardzo wielu miejscach jest dość banalny, ale wyjątkowo mi to nie przeszkadza. Mimo wszystko jest to pop i to płynnie idący popowy album, który bawi, który pasuje do takiej chillowej przejażdżki furą, czyli znowu letniaczek. Mamy
właśnie
to.
Właśnie czekałem, żeby to powiedzieć, bo ostatnio kłóciliśmy się o letniaczka, że o Kolsów dokładnie, że ty mówiłeś, że to jest super letniaczek, ja mówiłem, że on jest taki strasznie melancholijny, więc mi nie pasuje na letniaczka, ale tutaj to jest certyfikowany letniaczek,
tak,
według
certyfikowany
mnie.
Letniaczek przez falę krytyki. No, ale też, tak jak powiedziałem wcześniej, nie da się tego albumu opisywać w tych samych kategoriach, jak każdy album głównego nurtu Williamsa.
Farelowskiego.
Tak, głównego nurtu Farelowskiego, bo jest on kompletnie inny przez to, w jaki sposób, jaka jest otoczka wokół niego. No. właśnie, tak, kurde, aż cię zatkało, gościu.
tak. Wiesz co? Ta otoczka robi właśnie... Właśnie nie wiem, czy krzywdę, czy dodaje temu albumowi. Mi się wydaje właśnie, że to drugie tak naprawdę, bo widać, jako że w jaki sposób ten album został wydany, to też pasuje do tego właśnie, co powiedzieliśmy, że on jest taki surowy, że jest taki garażowy i to wszystko się tak naprawdę skleja. Więc ja coraz bardziej przekonuję się do tego, że on po prostu to tak zrobił dla fanu. No chyba, że jego wielka głowa ma za tym jakiś wielki projekt i to zaraz, wiesz, wyjdzie i okazuje się, że w składzie tym Virginia jest, nie wiem, Tyler, the Creator, Pusha T.
Ej, to byłoby super. No. Myślę, że to byłoby ekstra. Ale jedyne, co tak naprawdę, największa krzywda, jaką robi ta otoczka, jest taka, że nie mogę sobie tego na Spotify puścić.
Tak. Jak na razie chwalę to, że on został wydany właśnie w taki niszowy sposób, także haha, tylko mogę ja go sobie gatekeepować na audycji, jaki jest fajny. Nie, no właśnie przykro mi, bo mi się ten album ogólnie bardzo podoba i dobrze mi się go słuchało. Ale no nie będę specjalnie wchodził na stronę internetową, żeby posłuchać albumu, więc jest mi przykro, że nie mogę sobie go właśnie zapisać nigdzie. Raczej mogę go sobie ściągnąć, tak, bo jest do pobrania. No tylko nie oszukujmy się. Nie będę wchodził w pliki i puszczał sobie piosenki specjalnie. To nie jest 2006 rok.
Ja myślę, że za jakiś czas on przyjdzie na te streamingi, ale teraz to jest, wiesz, tak w fazie właśnie takiej, żeby się wszyscy podziwili, pogadali, a jak ucichnie już o tym albumie, to on się pojawi z powrotem.
Ja właśnie zastanawiam się, czy on pójdzie. Bo jako, że to jest volume one, nie? No to wskazuje, że może być volume two. I właśnie czy wtedy volume two też zostanie wydane w taki sposób, czy już zostanie puszczone, wiesz, na pełnej.
Czas pokaże, tak naprawdę. No i pomimo tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, to nie jest absolutnie nic odkrywczego od Williamsa. Tego można było się spodziewać, ale czy musi to być zawsze coś odkrywczego?
Nie, właśnie nie. Mi się to w tym albumie podoba, że jestem taki czysty fan. Ja miałem taką przyjemność po prostu tak. Z tego słuchania i z tych właśnie instrumentali, które są naprawdę dobre, mimo tego, że są, jest ta część instrumentalna jest właśnie taka dosyć, można byłoby powiedzieć, że biedna, jeśli chodzi, ale jest tak dobrze wykonana w tej swojej biedocie.
To wykorzystuje wszystkie złotóweczki, które ma na koncie, tak naprawdę. I do ostatniego grosika wszystko wychodzi perfekcyjnie wyliczone.
No i tak jak powiedziałeś, możliwe, że te teksty są takie błahe, że są takie o niczym troszeczkę i tak dalej, ale to jak wokale wykonał Farel, to też jest, tak już powiedziałeś, top notch według mnie.
Typowo soulowo po prostu, nie? To tak. Wychodzi naprawdę dobrze. To
są
wszystko...
właśnie te takie neo-soulowe zaciągi, co ja tu czuję. Jak ja bym miał ten album nazwać, to nie wiem, czy ja bym go... Ja bym od razu pomyślał, że to jest R&B właśnie połączone gdzieś z soulem. Potem gdzieś doczytałem, że to jest psychodeliczny pop.
Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest coś takiego. Znaczy, myślałem, że pop to pop.
Wydaje mi się... Nie, no przecież masz glitch pop.
Nie, na pewno nie ma.
Nie,
nie, nie, nie, mylisz się. Gaslighting.
Nie wiem, czy nazwałbym to psychodelicznym popem. Psychodelicznym bym nazwał na przykład drugi album, który dzisiaj będziemy omawiać, Wink Wink, potem. Ale to do tego jeszcze przyjdziemy.
ale zapowiedział.
Jeśli chodzi też o ten album, to wydaje mi się on też troszeczkę taki sentymentalny. Tam, jako że album w ogóle, albo grupa, nie wiadomo, nazywa się Virginia, a Pharrell jest z Virginii i ostatnia piosenka wskazuje coś tam, że on wraca do Virginii, no to taki jest troszeczkę, tutaj przepływa taki sentymencik do swojego hometown i tak dalej.
Może trochę storytellingu, a może po prostu, wiesz, napisał wiersz jak miał 15 lat i teraz go wreszcie wykorzystał jako tekst piosenki. Kto wie, gościu może zrobić wszystko tak naprawdę i uznamy to za świetne.
To jest... Szczerze? Może tak być, bo jak my się uprzemy, że ktoś jest geniuszem, to przyjmiemy wszystko już tak naprawdę od niego.
Tak, i będziemy dorabiać własną historyjkę. I na tym to zostawmy.
Cześć, z tej strony Pastry.
A wy słuchacie Fali Krytyki w Radiu Mors.
Mati coś tam zaczął, że mamy jeszcze przed sobą jeden album właśnie, który mógłby określić psychodelicznym popem. No i w zasadzie ciężko się nie zgodzić z tym, co powiedział, ale też trzeba co nieco tutaj dopowiedzieć, żeby nie zostawić tego w pustym stylu. Bo będziemy mówili dzisiaj o albumie pewnego zespołu.
Powiedziałem, że byłby bardziej psychodeliczny, nie psychodeliczny pop.
Aha, dobra.
Chciałem tylko się poprawić, żeby potem tego nie tłumaczyć, bo jeszcze pewnie o tym wspomnę.
Dobra, zaraz będziemy się bić za to, że okłamałem widzów o twoich słowach teraz.
Słuchaczy.
Może
ja jeszcze ich okłamałeś, że są widzami, a nie słuchaczami.
Sorry, mamo. Przepraszam. Ale żeby tutaj nie obijać w bawełnę, chciałbym powiedzieć, o kim mówimy, bo mówimy o zespole Vampire Weekend i ich najnowszym albumie Only God Was Above Us, wydanym dokładnie w tym samym dniu, kiedy Pharrell wydał to coś.
Myślisz, że też wydali na Pharrella urodziny?
Na stówę.
Akurat ten album był zapowiedziany, więc tak.
Ale nikt nie mówił, że nie na urodziny Pharrella, więc nie, czemu nie?
Trzeba do nich napisać, wysłać list sową pocztową.
Ja na przykład na urodziny Pharrella Williamsa zrobiłem sobie kanapkę z szynką. Nie wiem, czy wiedziałeś.
Nie wiedziałem. A dobra była?
Taka se. Wiesz, polędwica sopocka.
A, nie,
z takiego
to spoko,
sklepu niebiesko-żółtego. Nie powiem, którego.
Ten, co toczy teraz wojnę. Tak. Raczej toczy ją w sumie od 2 miesięcy.
Tak, dokładnie.
Musiałem aż sprawdzić, który to był 5 kwietnia, żeby pomyśleć, co ja wtedy robiłem. Ale byłem w pracy, więc...
A to robiłeś wspaniałe rzeczy na pewno. Tak. Wydawać by się mogło, że odpalając płytę oznaczoną w wielu miejscach jako indie rock, będę wiedział, jakiego brzmienia się spodziewać. I okazuje się, że nie mogłem się mylić bardziej, tak naprawdę.
Wydaje mi się, że to jest trochę taki thing z Vampire Weekend, o których można w sumie powiedzieć, że są jednymi z takich pionierów.
Najgorzej.
Muzyki indie na przełaju lat 2000-2010, bo ich pierwszy album został wydany w 2008 roku, ich self-titled, który od razu zrobił troszeczkę szumu. Piosenka A-Punk, która jest z tego albumu, jak wysłałem ci jeszcze screena ostatnio, to miała tam ponad 400 milionów wyświetleń streamów na Spotku. Całkiem sporo, szczególnie, że ich inne piosenki też mają po 100 ileś. No i ta piosenka tak naprawdę po dziś dzień lata w różnych przestrzeniach internetu. No, nie wiem, czy nazwałbym to indie rockiem do końca, co oni robią, bo oni robią bardzo różne rzeczy tak naprawdę, albo robili. Ale muszę się trochę pospoufalać, jak bardzo ja lubię tą scenę indie.
Śmiało.
Z tamtych lat.
Śmiało, ja wiem, że ty bardzo czekałeś na ten
tak,
moment.
Tak, bo wydaje mi się, że już to mówiłem. I pewnie mówiłem to 1000 razy.
Mhm. Mówiłeś.
No, ale to było dawno temu. Więc powiem jeszcze raz, że to jest taki jeden z pików muzyki obok powstania Sościuchy i Borciuchy i Amphis Ben.
Ziomalskiego mixtape.
No nie, Ziomalski mixtape to jest jeden z pików na pewno.
Stary, muzyka piknęła, kiedy Skrillex wypuścił Scary Monsters and Nice Sprites EP. Drop the bass.
A to jest też w tym czasie, o którym teraz mówimy.
Dokładnie.
Znaczy ja mówię. Tak, i właśnie ten pik należał między innymi do Vampire Weekend, ale to jest Tame Impala, Strokes,
Kings of Leon?
Party. No to nie jest taki indie. Oni są tacy tam gdzieś, nie wiem, oni mi się bardziej z kowbojami kojarzą, czy coś takiego.
Z kowbojami?
No bo oni mają takie, oni są tam z Nevady czy skądś i oni mają takie trochę granie do ogniska vibe. Ale właśnie Tame Impala, The Strokes, Block Party, dużo innych zespołów, Folsi i tak dalej, to jest tak, to jest taki peak tej indie muzyki. Właśnie on, The Vampire Weekend, jest takim trochę prowodyrem też tego wszystkiego, co się stało. To, co już wspomniałeś, że jak przeczytałeś, że to będzie indie rock, to totalnie spodziewałeś się czego innego.
Tak, tak, tak. To
i to jest właśnie też taki thing tego zespołu, bo wydaje mi się, że to, czemu on się stał tak popularny bardzo szybko, wynika właśnie z tego, jak oni ten indie rock sobie pojmowali troszeczkę.
Ale wiesz co, może żeby nie być gołosłownymi, że nie spodziewamy się tego, czego byśmy się spodziewali, to może puśćmy utwór Mary Boone z najnowszego albumu Vampire Weekend. Faded wild, no in time. You weren't hiding, but I was looking in those days. My working day came in from Jersey. Brooklyn. Oh, my love, was it all in vain? We always wanted money, now the money's not the same. In a quiet moment at the theater, I could hear the train. Deep inside the city, your memory remains. Mary Boone, Mary Boone, I'm on the dark side. Well, I hope you feel like loving someone soon. Cooking in those days, the better days, the one from Queens, not from Brooklyn. Oh, my love, was it all in vain? We always wanted money, now the money's not the same. In a quiet moment at the theater, I could feel your pain. Deep inside the city, your memory remains. Mary Boone, Mary Boone, I'm on the dark side of your room. Mary Boone, Mary Boone, will I help you feel like loving someone soon? We'll be right back.
To był utwór Mary Boone z najnowszego albumu Vampire Weekend, Only God Was Above Us, czyli tylko Bóg jest nad nami od Weekendu Wampirów.
A w zasadzie to tylko Bóg był nad nami.
Był. A, no i popsułem.
Czyli wychodzi na to, że Vampire Weekend to foliarze, bo nie wierzą w samoloty?
Możliwe.
Albo w astronautów?
I w satelity?
Powalone. Ani w psy w kosmosie. Łajka.
W dużo rzeczy w takim razie nie wierzą, biorąc bardzo na poważnie ten tytuł.
No, nie wierzą na przykład w warstwę ozonową.
Ale patrzę na ich zdjęcie na spotku i nie mają foliowych czapeczek. Dobrze się ukrywają.
Ale w sumie jest dużo osób, które też nie noszą foliowych czapeczek, ale wiesz jak wychodzi, nie? Zawsze.
Okej. Okay.
Ciężka sprawa.
Czyli werdykt, że są foliarzami pozostaje czy nie?
Pozostaje. Trzymajmy to. No. Tak, weekend z wampirami to są foliarze, pamiętajcie. To są rzeczy, których się uczycie i mówicie potem na imprezach jak coś.
Jeszcze co chciałem uzupełnić może troszeczkę historycznie o tym zespole, oprócz tego chyba, że powiedzieliśmy już, że powstał w 2006 roku.
Nie powiedzieliśmy.
Ale powiedzieliśmy, że pierwszy album był w 2008,
tak jest,
więc jak coś to zespół powstał dwa lata wcześniej, jeszcze podczas studiów naszych członków zespołu, ponieważ oni wszyscy studiowali na New York City College, no i właśnie tam zaczęli sobie muzykować.
Rzępolić
na instrumentach. I z tego też wynika, że tak naprawdę pierwsze dwa albumy zespołu, czyli Vampire Weekend i Contra, która wyszła dwa lata później, są właściwie o tematyce college'u, które są, te dwa albumy są częścią trylogii i chyba w sumie chciałem powiedzieć, że najpopularniejszych albumów, ale w sumie mają 4, nie licząc tego, co wyszedł, więc, no ale są najpopularniejsze na pewno, bo mamy Vampire Weekend, Contra i potem w 2013 roku wydane Modern Vampires of the City, co jest w ogóle chyba najwyżej ocenianym albumem przez wszystkich, przynajmniej przez wszystkich, to znaczy na Pitchforku jest najwyżej i na Rymie jest najwyżej.
Czyli przez wszystkich, nie ma nikogo innego na świecie.
Jest jeszcze Fantano, ale nie sprawdzałem.
Nie, na pewno nie ma.
Tak, a Only God Was Above Us to jest pierwszy album od 5 lat, bo w 2019 wydali jeszcze Father of the Bridge, który już był pierwszym też albumem poza tą trylogią, która podobno jak posłuchasz w pełni tak longiem, jeden, drugi, trzeci, to ma rzeczywiście sens, bo jest taka trochę historia dojrzewania.
Raz mi już chciałeś wkręcić, żebym posłuchał jakieś albumy, trzy po kolei i to był Fred Again, jak robił tą swoją trylogię i ja się wtedy naciąłem. Nie będę tego słuchał więcej. Nie będę sobie tego robił.
Dobrze, przepraszam za wtedy.
Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Ale tak jak w ogóle było słuchać nawet na tym utworze, który był teraz, czyli na Mary Boone, to jest to, o czym mówiłem. Tu nie ma takiego typowego indie rocka, bo zamiast typowego milutkiego granka na gitarach i topienia wokali w pogłosie, dostajemy album, który można spokojnie nazwać jednym wielkim eksperymentem. Albo albumem momentów.
Podoba mi się w ogóle to sformułowanie album momentów, chyba
Użyłeś go ostatnio.
Tak,
pamiętam.
Że ukradłeś.
No, trochę tak, znaczy nieintencjonalnie, bo potem jak to napisałem, tak sobie pomyślałem, nie, to tak, no chyba mu podpierdzieliłem. Miałem nadzieję, że nie będziesz pamiętał.
Ajajaj. Nie, zapamiętałem, bo też mi się to podobało wtedy. Ale tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Zresztą wydaje mi się, że tak jak już w sumie powiedziałem o tym, że cała dyskografia Vampire Weekend to jest właśnie takie trochę badanie granic tego indie rocka, bo tak naprawdę oni wybili się trochę właśnie na tym, że zmiksowali to z afrobeatem, tak naprawdę, i z troszeczkę tej klasycznej muzyki, bo jest dużo na przykład pianinka i tak dalej.
Tak.
Więc, no i też te wokale, taki miękki, ciepły, ale też wysoki.
Nieco wręcz taki androgeniczny w pewnym sensie.
Tak, wokal Ezry Kninga. Tak nazywa się wokalista, lider i wokalista zespołu, jakby ktoś z kontekstu nie wyciągnął.
Nie musiałeś tego mówić.
I też i co do Ezry, to on chyba skończył jakieś studia humanistyczne związane z językiem. Coś w tym stylu, nie pamiętam.
Polonistykę.
Tak, na
tak,
pewno.
Na pewno polonistykę.
Tak, na pewno jest lingwistą. W każdym bądź razie. I to też słychać albo można przeczytać w tekstach, które piszę, które są bardzo poetyckie, mają dużo nawiązań do literatury, więc to też się przejawia i wydaje mi się, że to też mogło trochę ten album sprzedać publiczności, że wiesz, takie nawiązanie, a bo ja wiem, o co tu chodzi na przykład. Dajmy na to, ma jakieś nawiązanie do Hemingwaya, cokolwiek i a ja wiem, co to jest.
A czyli to może być taki sprzedany album dla tych inteligenckich słuchaczy, tak, że tak samo jak Łona jest dla inteligentnych słuchaczy rapu.
No, mniej więcej. W sensie, jeśli ktoś lubi łapać takie rzeczy, to teksty Vampire Weekend na pewno się do tego też nadają, nie, między innymi. Ale wydaje mi się, że to właśnie też się, to wszystko tak naprawdę, jak próbowałem teraz opisać ten zespół, to się też objawia właśnie na tym albumie. Też czytałem na Pitchforku.
Klasa.
Że według osoby, która tam odpowiadała za recenzję, bo nie pamiętam imienia i nazwiska, bardzo nieważne, przepraszam, to ten album jest powrotem do korzeni Vampire Weekend, jeśli chodzi właśnie o tą część instrumentalną, no bo nie o tematykę, no bo o koledżu tutaj rozmawiają.
O piciu napojów wysokookanowych nie.
Byłoby to trochę, wydaje mi się, smutne, kiedyby 40-latkowie nagrali właśnie płytę ponownie o tym, że jesteśmy w koledżu, coś tam, student i tak dalej, wiadomo.
Znaczy dziekan. W ogóle ja uważam, że ten album przede wszystkim stoi częścią instrumentalną, bo różnorodność, jaką tutaj dostajemy, jest po prostu fenomenalna według mnie, bo zaczynamy właśnie z grubej rury, bo wychodzi taki utwór classical, gdzie tam są jakieś breakbeaty perkusyjne z lat 90.
Ten album jeszcze usłyszymy dzisiaj. Ten utwór.
Tak, potem przechodzimy do takiej trochę leniwej, melancholijnej balladki pod postacią Capricorn. Potem energiczne, takie afrobeatowe, skoczne connect. Pojawia się trochę smętnego a la surf rocka, coś takiego. No i na końcu 8-minutowe outro, które chyba żywcem jest cięte z albumu Beatlesów, tak poczułem. Bo ten utwór Hope dla mnie to jest po prostu jak odrzut od najbardziej mainstreamowych albumów Beatlesów. Nie wiem, czy ty też wyczułeś taką analogię?
Nie wiem, czy wyczułem porównanie do Beatlesów, ale zresztą w sumie się zgadzam. Tak jak powiedziałem w sumie już też o tym, że zespół lubi badać te granice, mam wrażenie, indie rocka. Chociaż właśnie mi ta nalepka indie rocka trochę nie pasuje w ogóle do tego zespołu. Nie, tak jak powiedzieliśmy, nie, że coś jest farelowe, to można byłoby nazwać, że ten album jest Vampire Weekendowy.
Można tak powiedzieć, bo faktycznie żaden utwór praktycznie nie pasuje do siebie stylistycznie.
Wydaje mi się, że oni już wykształcili, oni tak naprawdę, to jest też coś, często mówi się, że artyści wykształcają tak naprawdę swój styl podczas ten, ale oni tak naprawdę od pierwszego albumu mają coś takiego w sobie. Właśnie te takie elementy charakterystyczne, które wiadomo, te albumy się różnią od siebie, się zmieniają. Tak jak sam powiedziałeś, że jest dużo takiego miszmaszu, jeśli chodzi o instrumentale. Tu się pojawia coś innego, tutaj coś... Może boleć głowa jak coś, może boleć
może
głowa.
Może boleć głowa, tak, no.
Więc super, już nam się podoba. I to jest taki ich trochę thing tutaj, że oni te granice poszerzają i ja się trochę właśnie nie zgadzam z tym, że nie nazwałbym tego indie rockiem, bo to też jest trochę pop, trochę gdzieś te gitary czasami się gubią, więc no gdzie rock bez gitar, nie?
Nie mogłeś tego powiedzieć gorzej chyba, tak mi się wydaje.
Jakbym był słuchaczem pewnego radia.
Ale nie mówimy o tym radiu.
Gdzie główny wątek to jest kiedyś to była muzyka, teraz nie ma muzyki.
Ale ogólnie, tak jak mówimy, instrumentale są takie, że każdy, jeśli się wsłucha, to znajdzie coś dla siebie. Ale lirycznie album porusza różne tematyki, tak jak powiedziałeś, jednak niestety dla mnie wydają się one dosyć sztampowe, zarówno ze względu na storytelling, jak i styl pisania, który wydaje mi się banalny, bo mamy tu trochę o miłości typu niespełniona, o kimś, kto chciałby się zakochać, o ludziach pracujących z innymi ludźmi, trochę o odpuszczaniu w życiu. Ja to już wszystko słyszałem i słyszałem to mniej więcej w tych samych słowach, jak tutaj Vampire Weekend zapodał i nie ma tu czegoś takiego, nie ma, wiesz, dwóch wersów, które cię skłaniają do myślenia, jak na przykład u Kaza Bałagany czy Belmondziarza, nie? W sensie, bo tobie się to wydaje śmieszne, ale czasami jak się wsłuchuję w te teksty, nie, to mam takie, kurde, fajnie to nawinął. A tutaj nie było ani przez chwilę momentu takiego, że nawet czytałem specjalnie te teksty, żeby, wiesz, wychwycić jakiś taki kontekst. Nic takiego nie mogłem tam niestety znaleźć.
Są troszeczkę pretensjonalne i wydaje mi się, że to jest taki też taka punkt tych tekstów. Przez to, że może, że Ezra ma ten background lingwistyczny, to te teksty potem wychodzą mu tak trochę pretensjonalne, bo on umie język, nie? Coś Takie miałem odczucie w sumie troszeczkę zawsze wobec tej części lirycznej ich muzyki, a to, że właśnie, a to jest takie chyba powszechne to, co już powiedziałem, że no, że tam są takie teksty poetyckie i tak dalej. Trudno się z tym nie zgodzić chyba, ale wydaje mi się, że to bardziej działa właśnie, gdzie jest taka błaha tematyka jak college, a nie gdzie poruszasz pseudo-mądre rzeczy właśnie. Tak. I to się wtedy bardziej sprawdza na sam, dlatego chyba te pierwsze albumy, na tych pierwszych albumach to się bardziej sprawdzało.
Bo to było takie nie branie siebie na poważnie, ale w poważnych słowach. Coś...
Tak, jak oni na przykład na Oxford Comma, jakby temat banalny, tak, a w jaki sposób oni to ubierają i tak dalej, trochę się z tego naśmiewają, to wtedy było ciekawe. A tutaj są właśnie takie tematy, zresztą jak tak sobie przypomnę o wielu recenzjach, które robiliśmy, to tak naprawdę bardzo podobne wątki liryczne się ciągle u nas pojawiają. Gdzieś tam walka z przyszłością, właśnie z własnymi demonami i tak dalej. I to się tak troszeczkę zaczyna mieszać, przewijać. Widać, że są jakieś takie archetypy tak naprawdę, którzy artyści biorą i sobie na nich szkicują. Więc...
Wiesz, no ja uważam, że największymi betonowymi bucikami jednak dla tego albumu mimo wszystko jest wokal Ezry, który po prostu, on się sprawdza przy melancholijnych takich utworach, ale jak już jesteś na tej 30-35 minucie, to błagasz po prostu, żeby on coś z tym głosem zrobił, bo stary, no ile można tak naprawdę? Po prostu słuchasz tego i słuchasz, jakby on ci recytował to cały czas tym samym monotematycznym tonem, dukał, lata, ta, ta, ta.
Mi akurat przez to, jak unikalny jest jego wokal, to mi aż to tak bardzo nie przeszkadza, ale jakby korem albumu i to, co go wyróżnia i to, co, przez co on mi się podobał i za którymś odsłuchem te piosenki coraz bardziej u mnie windowały się do góry, to jest właśnie instrumentale, bo ja te instrumentale, słysząc piosenkę drugi, trzeci raz, coraz bardziej doceniałem, ile tam jest dźwięków, ile tam jest różnych rzeczy.
No w moim przypadku to niestety tak nie działało, bo każdy kolejny odsłuch tylko utwierdzał mnie w tym, że ten wokal jest po prostu na dłuższą metę niestety asłuchalny i no, tak jak wspominałem, album momentów, te momenty właśnie, kiedy oni mieszają te style, petarda. No, jak instrumentale wychodzą właśnie tak, że oni mieszają stylistycznie elektronikę z gitarami, miód na moje uszy. Ale to jest mimo wszystko jakieś 15-20% albumu. Ja nie będę wracał do poszczególnych utworów po to, żeby usłyszeć 6 sekund w 3 minutach, nie? 6 sekund jakieś, co mi się podobało w 3 minutach utworu. No, nie ma szans. Więc pomimo tego, że fajnie, że wrócili... Album nużący, 45-minutowa historia do zapomnienia.
No, trochę mnie zszokowałeś teraz, bo początek był taki, że miałem wrażenie, że ci się bardziej podobał. Nie wiem, czy dla mnie jest nużący, ale ja też sobie zgadzam się z tymi momentami, bo wyjąłem sobie kilka utworów, do których będę wracał, na których te eksperymenty może były większe, jak na właśnie wspomnianym classical, do którego zaraz przejdziemy. Ale no tak, coś w tym jest jednak, co powiedziałeś o tym, że album już po którymś razie, albo przynajmniej jego część, może nużyć.
No i takimi słowami myślę, że możemy zakończyć temat Vampire Weekend i zakończyć też ten temat w ogóle naszego odcinka. Dziękujemy wam bardzo za ostatnie
50 minut.
Tak, 50 minut słuchania. Mamy nadzieję, że głowa was nie bolała. Nas w sumie nie bolała. Było całkiem przyjemnie, nie powiem, że nie, ale w dobrym towarzystwie czas bardzo miło minie. Do was mówili z tamtej strony
Mateusz Przybysz.
Z tej strony Jakub Remus. Dziękujemy wam bardzo. W przyszłym tygodniu będziecie słuchali naszej relacji z CU. Może jakiegoś wywiadu, może nie.
Zobaczymy.
Mamy nadzieję. A my żegnamy się z wami utworem Vampire Weekend Classical. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie. Trzymajcie się. For the zoo is such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical.
Harlem stands today. That sinking feeling fades, but never really goes away. A staircase up to nothingness inside your DNA. Ooh, that's a bleak sunrise. Oh,